Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku Przystanek Historia Online z cyklu Kresy. Nasz program dzisiejszy poświęcony będzie zbrodni w Ponarach w latach 1941-1944. Ponary to mała miejscowość oddalona 10 km od Wilna przed wojną, w tej chwili już w granicach administracyjnych Wilna. Piękna, przepiękna, turystyczna miejscowość otoczona lasami, gdzie mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny spędzali swój czas, najczęściej weekendowy. Okazało się, proszę Państwa, że stało się to, te Ponary, przepiękne Ponary, stały się miejscem okrutnej zbrodni, dokonanej na ludności, na mieszkańcach Wilna, mieszkańcach Wileńszczyzny, ludności pochodzenia żydowskiego oraz ludności pochodzenia polskiego, ludności polskiej. I dzisiaj właśnie o tej okrutnej zbrodni, która miała miejsce w okresie II wojny światowej. Będę rozmawiała z moimi wspaniałymi gośćmi. Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że przybył do nas świadek tej zbrodni, pan Edward Zujewicz. Witam.
Witam.
Pan Edward Zujewicz jest żołnierzem Armii Krajowej 5. Batalionu 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej o pseudonimie Kondor. To był batalion nowogródzki, wchodzący w skład zgrupowania Północ, właśnie okręgu nowogródzkiego. Ale to jakby nie będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy, tylko sam fakt tego, że pan Edward był naocznym świadkiem tej zbrodni i o tych okolicznościach właśnie, które widział, opowie nam dzisiaj. Witam również serdecznie pana Piotra Niwińskiego. Pan Piotr Niwiński już jakby chyba nie muszę przedstawiać, znany autorytet w dziedzinie badania historii Kresów. Pan Piotr Niwiński, dla przypomnienia krótkiego, jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Gdańsku oraz jest profesorem wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Dziękuję, panie Piotrze, że zgodził się pan opowiedzieć o Ponarach, tym bardziej, że był pan tutaj autorem pracy Ponary, miejsce ludzkiej rzeźni, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej w 2015 roku. Proszę Państwa, nawiązałam już pokrótce do tego wydarzenia, ale o kontekście historycznym chciałabym, aby opowiedział nam pan profesor Piotr Niwiński. Panie profesorze, ta zbrodnia rozpoczęła się w lipcu 1941 roku. W 1941 roku dokonali tej zbrodni Niemcy i to jest jakby kontynuacja ich szatańskiego planu eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej, ale w tę zbrodnię zamieszani byli zresztą bardzo aktywnie również Litwini. I o przyczynach jakby tej zbrodni, tego dlaczego jakby o tej roli tego oddziału litewskiego chciałabym pana profesora zapytać.
Tak, rzeczywiście zaraz po wkroczeniu władz niemieckich na Wileńszczyznę rozpoczęły się pogromy ludności żydowskiej, zaczęło się prześladowanie ludności żydowskiej, wszystkie ludności żydowskiej, ludności polskiej również, ale w mniejszym stopniu Niemcy uważali Polaków za antykomunistycznie nastawionych i uznawali, że Polacy jak gdyby zostaną zlikwidowani czy wyrzuceni z tych ziem dopiero w tak zwanym drugim etapie. W pierwszym etapie zajęto się przede wszystkim obywatelami polskimi, to warto pamiętać, narodowości żydowskiej. których najpierw zgromadzono, najpierw oznakowano, tak jak generalny guberni, żółtymi opaskami. Potem zgromadzono w tak zwanych gettach, małym i dużym getcie na terytorium Wilna. I po pierwsze zapędzono do przymusowej pracy, natomiast tą część ludności żydowskiej, która nie przedstawiała według Niemców wartości, zaczęto mordować. Pierwsze mordy rzeczywiście odbyły się już w lipcu, wtedy specjalnie powołane i działające za zapleczem nad idącego frontu niemieckiego oddziały Einsatztruppen zaczęły organizować miejsca kaźni. To działo się na całych kresach i co charakterystyczne, te oddziały złożone z wyselekcjonowanych niemieckich żołnierzy, policjantów, SS-manów, gestapowców, zaczęły korzystać też z pomocy lokalnej ludności. Na terytorium Wileńszczyzny trafili na dość chętny do współpracy w pierwszym okresie żywioł litewski, który liczył, że Niemcy przywrócą albo litewską państwowość, albo przynajmniej dla Litwinów autonomię, dzięki której będą mogli odzyskać utracone w 1940 roku państwo. Tak się nie stało, ale rzeczywiście społeczność litewska dość przyjaźnie przyjęła Niemców i zaangażowała się również w pomoc, w tym pomoc Einsatztruppen, w tym pomoc w mordowaniu, rozstrzeliwaniu ludności przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. I od lipca 1941 roku mamy oddział składający się głównie z Litwinów, z obywateli Republiki Litewskiej, bądź w niektórych wypadkach obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej Polskiej, narodowości litewskiej, którzy pod komendą niemiecką, żeby to było jasne, tak, pod komendą niemiecką, ciągłym nadzorem, organizowali kaźń ludzkich na terytorium, no nie tylko Ponar, ale przede wszystkim Ponar, to było to miejsce, gdzie 95% ofiar w Wilnie zostało zamordowane.
No właśnie, powiedzmy to jasno. Głównie chciałam zapytać o litewski ochotniczy oddział strzelców ponarskich, tak zwanych szaulisów. I to, co pan profesor powiedział, oni podlegali gestapo, tak?
Oni podlegali, my często mylimy gestapo i SD, to są dwie, no, bliskie instytucje. Tej historycy oczywiście będą wiedzieli doskonale, o czym mowa, w związku z tym już oficjalnie powiedzmy, że podlegali Służbie Bezpieczeństwa, czyli SD. I tutaj bym sprostował, popularnie nazywano ich strzelcami ponarskimi albo szaulisami, ale te nazwy są po pierwsze ukute popularnie, po drugie średnio się zgadzające. Dlaczego? Szaulisi to określenie dla tych młodych, w szczególności młodych młodzieńców litewskich, którzy skupieni w takim związku narodowym litewskim walczyli o narodowo-nacjonalistyczną Litwę, walczyli również o to, żeby Wilno i Wileńszczyzna stały się czysto litewskie. W związku z tym w pamięci, w szczególności polskich i żydowskich mieszkańców, zapisali się bardzo negatywnie i rzeczywiście stanowili oni w wielu wypadkach podstawę tego oddziału specjalnego, którego po litewsku nazwa brzmiała oddział specjalny, czyli Ipatangas Buris. Oni rzeczywiście stanowili tą podstawę, natomiast faktycznie byli to po prostu ludzie ochotnicy, którzy zgłosili się do służby policyjnej. Pierwotnie mieli służyć jako wartownicy przy ważniejszych budynkach, jednak bardzo szybko zostali zaprzęgnięci przez Niemców do tej zbrodniczej działalności. I co najbardziej ciekawe, tylko pewna część, można przyjąć około 10-15%, zdecydowała się nie wykonywać niemieckich rozkazów i zdecydowała się albo odejść z tego oddziału, albo w jakiś inny sposób starać się nie brać udziału w egzekucjach. Reszta no, przystosowała się do tego zbrodniczego dzieła i rzeczywiście przez kilka lat wykonywali w sposób wyjątkowo okrutny. No, każda egzekucja jest okrutna, ale tutaj rzeczywiście sposób taki planowany i okrutny egzekucje w Ponarach.
Tak jak pan profesor powiedział, oni nosili umundurowanie zielone, prawda? Tak jak właśnie SD niemieckie. Ale ono się różniło trochę, chociaż świadkowie mówią, że mylono ich często z Niemcami. Właśnie przez to umundurowanie.
Tak, na początku w ogóle nosili umundurowanie armii litewskiej, które pobrano z magazynów i chodzili w umundurowaniu formacji litewskiej z pogonią na patkach i na czapkach. W związku z tym byli to w ogóle żołnierze litewscy i te pierwsze egzekucje dokonywane były przez ludzi właśnie w umundurowaniu litewskim. Dopiero z czasem ujednolicono to umundurowanie dla służby pomocniczej niemieckiej. Wprowadzono charakterystyczne zielone mundury, które przypominały mundury armii litewskiej i nie negowane, kiedy Litwini nosili, członkowie Patanga z Buris nosili na mundurach oznaczenia litewskie, czyli pogoń, czyli herb Litwy. I rzeczywiście zdecydowana większość obserwatorów nie miała najmniejszych wątpliwości, że mordu dokonują Litwini.
Oni byli wynagradzani przez Niemców, prawda? Bo tam gdzieś znalazłam w opracowaniach, że dostawali normalne, regularne wynagrodzenie. Mówię o tych szaulisach. Tam 30
to była
marek.
Normalna praca, tak. To była normalna praca, przy czym od razu powiem, że wynagrodzenie wcale nie było takie wysokie. Paradoksalnie więcej można było zarobić w fabryce, w warsztacie samochodowym czy gdziekolwiek indziej. To było takie, bym powiedział, trochę poniżej minimalnej płacy w tamtym okresie. W związku z tym ci zbrodniarze dorabiali, rabując zwłoki, rabując tych, których mieli za chwilę zamordować, tak? Ubrania, biżuteria, wszystko, co znaleźli, było potem spieniężane i było tym pewnie dodatkowym, drugim źródłem dochodu znaczącym, znacznie większym niż ta regularna, comiesięczna wypłata.
Tak, właśnie tam gdzieś nawet oni pisali chyba do III Rzeszy skargi, że chcieli jakby po tej ludności, zamordowanej ludności otrzymywać wszystko to, co jakby zostawili ci ludzie wymordowani, bo było tak, że III Rzesza wyraźnie mówiła, że to, co zdobyte, tak, należy do III Rzeszy, a oni chcieli jakby, powiedzmy sobie tak, że ci ludzie przecież nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Często myśleli, że jadą do getta, więc mieli ze sobą walizki wypełnione ubraniami, tak, kosztownościami. Także no tutaj jakby źródło dochodu tych Litwinów, no, było spore, więc to jakby główne podstawowe źródło, tak? 30 marek w porównaniu do tego, co mogą zdobyć na ofiarach, no to faktycznie pisali skargi, które zresztą nie zostały uwzględnione.
No, zgodnie z prawem niemieckim nie mogli otrzymywać zrabowanego mienia, bo należało rzeczywiście, jak pani powiedziała, do III Rzeszy. Natomiast to, co zrabowali w czasie egzekucji, na to niemieccy nadzorcy przymykali oczy w zdecydowanej większości i pozwalali tym handlować. Nawet powstał tak zwany firtel ponarski na rynku kalwaryjskim, gdzie strażnicy mogli, handlowali, sprzedawali za bezcen odzież, która pochodziła z osób dopiero co rozstrzelane.
No odzież, też złote koronki, złote zęby, bo tam też czytałam, że ofiarom wybijano. Wiecznie pijani chodzili podobno, ci szaulisi.
Tak, to też taki element dość istotny. Myślę, że przy większości egzekucji, no, człowiek jednak jest istotą wychowaną w humanitaryzmie. Nawet najbardziej sadystyczna postać, no, ma jakieś granice bestialstwa. Nie może się poza nie posunąć, bo psychika siada. W związku z tym starano się nieco znieczulić tych ludzi, dając im alkohol, przy czym nie racjonowano tego alkoholu. Alkohol, który przywożono na miejsce egzekucji w butelkach, wlewano do dużego gara, gdzie każdy mógł napić się tyle, ile akurat potrzebował. W związku z tym rzeczywiście kaci, jak to mówiono, chodzili ciągle pijani, aczkolwiek starali się zachować jeszcze świadomość. Po pierwsze, żeby wykonać swoją, no, okrutną pracę, a po drugie, żeby też uchronić się przed atakiem. Proszę pamiętać, że tych członków i Patanga z Buris jednorazowo było kilkudziesięciu, natomiast osób do rozstrzelania bywało paręset, parę tysięcy. W związku z tym nawet w zwykłym zwarciu, jeżeli posiadali wartownicy i zbrodniarze uzbrojenie, to i tak mogliby zostać zamordowani. Całą procedurę stworzono po to, aby uchronić się przed taką ucieczką, przed takim buntem, aby tych ludzi opanować. Do tego służyły specjalnie wyszkolone psy, do tego służyły specjalne ustawienie tych ludzi i prowadzenie ich rzeczywiście w pewnej kolejności. Ten alkohol był tam obecny prawie cały czas, ale nie powodował całkowitego upicia. Ci ludzie musieli mieć świadomość do końca.
No to dokładnie. Panie profesorze, bo my już jakby wkraczamy w samą zbrodnię. Chciałabym wiedzieć, dlaczego Ponary stały się tym miejscem, miejscem tej kaźni, kaźni tysięcy ludności. Dlaczego akurat Ponary?
Ze względów logistycznych. Po pierwsze, szukano jakiegoś miejsca egzekucji niedaleko Wilna, niedaleko miasta, gdzie mieszkało blisko 70 tysięcy ludności żydowskiej. Po drugie, musiało być to miejsce na tyle na uboczu, żeby nie było zbyt wielu świadków egzekucji. A po trzecie, no akurat Sowieci, którzy wcześniej okupowali teren Wileńszczyzny, można powiedzieć, zrobili pewnego rodzaju przysługę zbrodniarzom niemieckim. Otóż w Ponarach zdecydowali się utworzyć bazę zaopatrzeniową, bazę paliwową dla niedaleko powstającego lotniska. Wykopano tam podziemne zbiorniki paliwa, które częściowo ukończono, częściowo były jeszcze w robocie, czyli takie głębokie doły oszalowane kamieniami, które według Niemców i Litwinów doskonale nadawały się na zbiorowe mogiły i za takie zbiorowe mogiły służyły. W związku z tym po prostu wykorzystano tą bazę paliwową, wykorzystano te nieukończone podziemne zbiorniki jako masowy grób i kolejne lata tam służyło. Ponary, pięknie pani powiedziała, wspaniała miejscowość letniskowa pod Wilnem. Rzeczywiście no, w czasie wojny raczej w czasów za bardzo nie było, w związku z tym była ona w większości opuszczona i w dodatku jeszcze najpierw władze sowieckie, a potem niemieckie otoczyły ten rejon wysokim płotem, otoczyły też polami minowymi, pilnowali tego rejonu wartownicy, w związku z tym tajemnica o zbrodni miała pozostać raz na zawsze tajemnicą.
No właśnie, te doły wykorzystano i rozpoczęła się no, krwawa rzeź, że tak powiem. Najpierw mordowano ludność żydowską, tak, panie profesorze, z getta?
Tak, no można powiedzieć tak, no głównymi ofiarami to byli obywatele polscy narodowości żydowskiej, ale rzeczy pierwszymi rozstrzelanymi na terytorium Ponar to byli sowieccy jeńcy, komisarze i ich rodziny wzięte do niewoli przez Niemców, ale też była grupa Polaków, których notabene Litwini wskazali jako zakładników i władze niemieckie w pewnym momencie rozstrzelały tych zakładników. Faktycznie, 41 rok, podstawowa grupa narodowościowa to Żydzi, 42-43 rok, w dużej mierze byli to Polacy, obywatele polscy, narodowości polskiej, głównie działacze konspiracyjni, ale też no, inteligencja polska, która była tam po prostu wybijana.
Tak, będziemy o tym jeszcze mówić, bo przejdziemy do kwiatu inteligencji polskiej, która zginęła w Ponarach. No właśnie, przechodzimy już do sedna, czyli jakby już do opisu tej tragicznej zbrodni, chociaż opisy są nieprawdopodobne. Są świadkowie, bo byli świadkowie tej zbrodni, między innymi był Kazimierz Sakiewicz, który był dziennikarzem przed wojną, miał drukarnię, wyprowadził się z rodziną do Ponar i on ze strychu swojego domu obserwował, prawda, i dokonywał zapisków. To też ciekawe, bo on te zapiski na luźnych kartkach wkładał do butelek i zakopał koło werandy swojego domu. I to potem stało się podstawą jakby te opisy okrutne, przeokrutne, co tam się w tych Ponarach działo. Jeden z takich opisów też był bardzo straszny, kiedy Józef Mackiewicz, publicysta widział jak pociąg przejeżdżający pędem, tak, Berlin, Via Wilno, po prostu miażdżył zwłoki, które były rozrzucone przy torach. Ale świadkiem tych wydarzeń był również nasz szczególny gość, pan Edward. Panie Edwardzie, no nie wiem, czy zapytać, co pan widział, no bo to takie infantylne pytanie, ale chciałabym sięgnąć do pana pamięci z tego okresu. Czy byłby pan w stanie opisać nam ten moment właśnie tej zbrodni, co pan tam widział i w jakich okolicznościach pan się tam w ogóle znalazł?
Więc ja tam akurat nieopodal mieszkałem, na Nowym Świecie. To jest Szkaplerna ulica, tam rodzina cała mieszkała, babcia. Mamy brat, mamy siostrę. Myśmy mieszkali na ulicy Rodumińskiej. I z tego miejsca do Ponart było niedaleko, ale przed wojną raczej inne tereny były takie bardziej pociągające niżeli Ponary, mimo że one były takie wywczasowe. Natomiast już w czasie wojny to bardzo często, ponieważ te tereny między tymi miejscami, gdzieśmy tam mieszkali, gdzie moja rodzina mieszkała, a samymi Ponarami, to były przepiękne górki, gdzie się pięknie można było bawić w Indian i w różne inne zabawy, gdzie można było się chować i odnajdywać. A więc o Ponarach z tej takiej brzydkiej strony to dowiedziałem się dość późno. Dowiedziałem się właściwie już mocno po tym pierwszym chyba okresie tych ofiar, które tam zostały rozstrzelane po wejściu Niemców w roku 1941, kiedy ta wybuchła wojna w czerwcu. Potem tam się biegało właściwie tak z ciekawości, ponieważ dużo o tym mówiono, że tam rozstrzeliwują, tam mordują. Więc ciekawość była taka, powiedzmy sobie, może niezdrowa, ale w każdym razie często przechodziliśmy po tych górkach, tą odległość tych 8, może 7 kilometrów od Nowego Światu w kierunku Ponar. I tam akurat były takie pewne miejsca, w pobliżu tego miejsca, gdzie Sowieci przygotowywali to lotnisko. A przy pracach ziemnych budowy tego lotniska to brał udział nawet mój ojciec. Bo pamiętam, że na wiosnę 1941 roku zabrano go i nie było go kilka tygodni. Dopiero potem powiedział, że on w tych pracach ziemnych i ilość tam było też innych takich zarekwirowanych, nazwijmy, robotników, którzy te prace ziemne wykonywali. Mówiono, że budujemy lotnisko, tak? Przynajmniej ojciec mówił, że tak mówiono, że tutaj będzie aerodrom, Rosjanie. No w każdym razie zacząłem o tym mówić z takiej ciekawości w te Ponary zaglądać. Oczywiście jak się tam przechodziło tak zupełnie przypadkowo, to tam często nic się nie działo. No a z kolei myśmy nie wiedzieli specjalnie, kiedy to robią. Za którymś tam razem rzeczywiście zauważyliśmy, jak ciężarówką przywieziono jakichś ludzi, ale to były powiedzmy jakieś tam 5, może 10 osób, tak, i z tej ciężarówki zeskoczyli żołnierze, bo to z pewnej odległości nie widać było, czy to Wehrmacht, czy to powiedzmy Litwini. I później powiedzmy tych ludzi, którzy stali z tej skrzyni na ciężarówce, oni zaskakiwali, potem kawałek ich tam przeprowadzono i później, bo to jak z odległości się patrzyło, to było, przedtem było widać, jak oni padają, a dopiero potem dochodził głos wystrzału. A więc to było fizycznie takie, co się dzieje, dlaczego oni padają. Tego, no, niektórzy padali na plecy, inni padali przodem, inni się przewracali. Więc to było pierwsze, kiedyśmy to zobaczyli na żywo i wtedy było straszne przeżycie. Oczywiście wróciwszy do domu, opowiadaliśmy o tym z przerażeniem, wszyscy byli zgorszeni. Potem kilka razy też tam zasadziliśmy się, ale niczego nie było, można zobaczyć. Wreszcie, kiedy trafiłem do organizacji i zacząłem tam opowiadać to, co myśmy tam widzieli, to porucznik, późniejszy porucznik Licho, dowódca drugiej kompanii tego 77. Pułku Piechoty, 5. Batalionu, on bardzo tym się zainteresował i nawet w czasie tych szkoleń nam często na kartce przygotowywał zadanie, kiedy mamy tam chodzić i na co uwagę zwracać. No i zgodnie powiedzmy jak gdyby z tą instrukcją już wtedy się szło z konkretnym planem działania. I w tym czasie myśmy chyba dwu lub trzykrotnie byli świadkami. Za trzecim razem to byliśmy już tak mocno przygotowani technicznie, mieliśmy nawet słupołazy takie, przy mocy których wchodziło się na drzewa i takie pasy, bo tam na tym drzewie siedziało się 15-20 minut niekiedy. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, ciągle czekamy. Nawet pamiętam, może to było za którymś tam razem, Kazie, poza tym sprzętem takim ułatwiającym wejście na drzewo i żeby nie stać ciągle na nogach, czyli żeby się mocno przymocować, to ten pas był takim powrozem zakończony i tym powrozem poprzez taką operację obejmy byliśmy tacy jakby przyklejeni do tego drzewa. I jeszcze mieliśmy lornetkę jedną, przy mocy której mogliśmy nawet już rozpoznawać, czy to jest Wehrmacht, czy to są inne jakieś formacje. I to byli, tak jak pan profesor mówi, to byli szaulici, młodzi. Często na głowie nic nie mieli, bo to było jednak ciepło wtedy, bo to był akurat, to był rok 41, lipiec, sierpień. Tak. W każdym razie zachowywana jeszcze była dodatkowo, bo jeszcze wtedy, kiedy to w imię organizacji, czy tam pod egidą organizacji chodziliśmy, jeszcze nie byłem w oddziale, tylko było się w organizacji, gdzie raz na jakiś czas zbieraliśmy się w pewnych miejscach, raz tu i byliśmy szkoleni no, w sztuce wojennej, w sztuce takiej padni, powstań, czołgaj się, prawda, celuj. Oczywiście bez żadnej broni, tylko niektórzy mieli takie wystrugane z desek, coś a la
takie atrapy.
Atrapy takie, tak, po to, żeby można było w pewnej chwili to odrzucić. I to nawet pamiętam, jak ktoś przyniósł bardzo wiernie wystrugany karabin, to porucznik licho to odrzucił, mówi, jeżeli to nam znajdą, to będą wiedzieli, że my wojaczki się uczymy. To może być deska, która będzie, nie będzie w ogóle przy... W przypadku, gdyby nas ktoś tam nakrył i jakaś tam grupa na przykład policjantów litewskich czy tam żołnierzy, bo wtedy już działały powiedzmy takie pewne formacje tego Plechawiczusa, którego zadaniem było walkę z partyzantką. Później, kiedy już złożyłem przysięgę i już doszedłem do oddziału, no to wtedy to się te przygody urwały, rzecz jasna, prawda. Wtedy tylko czasami między kolegami, jak rozmawiałem, to o tym się wspominało. I bardzo wielu tych, którzy byli słuchaczami tego, co ja opowiadam, też mieli pewną wiedzę o ponarach. Także ponary w tym czasie, powiedzmy od 1941 roku do 1944 były bardzo znane, powszechne i omawiane.
Czyli wiadomo było, dla okolicznej ludności też było wiadomo, co się w tych ponarach dzieje, że to jest miejsce zbrodni. Panie profesorze, tak pan widział, pan Edward nam to opisał, no, że ludzie już wiedzieli o tym, tak? Mimo to doszło tam do potwornej, jakby, ta zbrodnia trwała od 1941 do 1944 roku. To fabryka śmierci po prostu, no.
Tak, fabryka śmierci, ale pani tutaj mówi, że ludzie o tym wiedzieli. Proszę pamiętać, że nawet jeżeli tego typu informacje gdzieś od października 1941 roku stały się już powszechne, to ludzie nie przyjmowali tego do wiadomości. Nikomu, absolutnie nikomu, nikt nie mógł sobie wyobrazić tak potwornej zbrodni na tak masową skalę. Mówiono, próbowano tłumaczyć, że to są wyolbrzymione informacje, rzeczywiście kogoś tam rozstrzelano, ale nie masowo ludność na taką skalę. Naprawdę, my dzisiaj wiemy, że to była prawda, natomiast ludzie wtedy nie przyjmowali tego do swojej wiadomości.
No tak, nie przyjmowali i dlatego może jakby zginęło tyle niewinnych ludzi. To są szacunkowe dane, panie profesorze, prawda? Bo tam mowa jest o około 100 tysiącach wymordowanych, ale wciąż szacunkowe.
100 tysiącach, 70 tysiącach, 40 tysiącach, 150 tysiącach. Są to absolutno szacunkowe dane. 70 tysięcy opiera się na tym, że ludność żydowska w Ilmie i Wileńszczyźnie to około 70 tysięcy ludzi. Natomiast badania czy litewskich, czy polskich historyków mówią o liczbie około 63-65 tysięcy, no tak naprawdę te parę tysięcy w tą stronę nie robi różnicy, była to po prostu jest wygód.
Jeśli można, są kilka jeszcze wam. Przypomniało mi się. Ja myślę, że te incydenty takiej fizycznej kaźni, czyli to, co było widać, że pozbawiają tych ludzi życia, to jednak wtedy, kiedy była większa grupa przyjeżdżała, kiedy tak, ja pamiętam, za którymś tam razem to przyjechało chyba 5 ciężarówek wyładowanych. Innym razem, chyba może nawet tego samego dnia, bo to czasami bywało, że to trwało przez parę godzin, to przy pomocy eskorty doprowadzano pieszych, którzy szli w takich grupach,
w kolumnach, trójkami,
tak. Trójkami, i to były ilości, które mogły być setka osób, czy nawet więcej. I się domyślam teraz, kiedy to wspominam, domyślam się, że wtedy, kiedy były te duże grupy, to mogli być Żydzi. Bo z tych naszych odległości, tego ponad kilometra, to się nie widziało. To się nie widziało nawet, jakiego tam koloru włosy są i tak dalej. Właśnie.
Ja tu wtrącę, panie Edwardzie, przepraszam, bo ja znalazłam opis Kazimierza Sakowicza. On opisywał, że 2 września 1941 roku w jednym dniu 3700 ludzi taką kolumnę prowadzono i tak dla porównania dał, że ta kolumna sięgała 3 do 4 kilometrów. Panie profesorze, jeśli
to
coś
było... To był transport.
Od 3 do 4 kilometrów.
Drogą kolejową przywiezieni.
To jest nieprawdopodobne. Mówiono, że oni przez przejazd kolejowy biegiem, jakby pędzono, przepraszam za to wyrażenie, przez 15 minut przebiegali. 15 minut, ta kolumna. No to jest niewyobrażalna ilość ludzi. Panie profesorze, jak się do tego odnieść?
Jeszcze,
tak, proszę bardzo,
jeśli
przepraszam.
Można, jeszcze chciałbym... Tutaj, ponieważ pan profesor mówił o tej stronie psychicznej tych oprawców, ja chciałbym jako Wilnianin, który od początku, od 1939 roku, wtedy, kiedy już powiedzmy Litwini tam weszli, powiedzieć coś, co może nie jest obiektywne, bo to w mojej pamięci tkwią jako takie zadry, takie osobiste moje, subiektywne. Litwini po prostu byli chorzy na punkcie chęci posiadania Wilna. To było tak namiętne i tak nienormalne. Oni nie byli do tego przygotowani ani emocjonalnie, ani dyplomatycznie, bo nim wybuchła wojna, to przecież wiadomo, w roku 19 czy w 18 już, to już były te, co oczywiście tego nie pamiętam, ale z opowieści rodziców, krewnych, no i tego, co w tej chwili czasami czytam, to oni mieli straszną ochotę, aby to Wilno było powtórnie ich stolicą. Właściwie to jest dla mnie, to Wielkie Księstwo Litewskie jest jakoś zagadką, proszę Państwa, bo to było księstwo, w którym właściwie nie było Litwinów. Ono się nazywało Wielkie Księstwo Litewskie, ale tam byli sami Białorusini, wszyscy czynownicy, wszyscy, którzy, najmniej mógł być litewski książę, który wokół się otaczał wiernymi, powiedzmy, wojami, wiernymi służącymi, którzy tylko mówili po białorusku do tego stopnia, że w tym Wielkim Księstwie Litewskim, które było potwornie duże w porównaniu z koroną, to była bardzo duża była połać ziemi. Tam nie mówiono po litewsku, tylko po białorusku. Skąd ten nacjonalizm litewski, który akurat się odrodził już tutaj powiedzmy wtedy, kiedy się kończyła pierwsza wojna światowa. Skąd ten taki straszny apetyt, żeby ponownie to Wielkie Księstwo odbudować? Bo to było podwaliną, moim zdaniem, tego namiętnego zwalczania polskości przez Litwinów. Litwini byli okropni. Okropnie byli cywilizacyjnie, okropnie byli również jako ludzie. Później byli okupanci i tacy, no bo Wilno miało wyjątkowo sporo okupantów. Poza Litwinami to byli Niemcy i Rosjanie. To żaden z tych okupantów nie wykazał się takim ładunkiem chamstwa, takim ładunkiem nietaktu, Oni właściwie będąc małym narodem wypowiedzieli wojnę społeczeństwu wileńskiemu, gdzie właściwie polskojęzyczne społeczeństwo było przeważające w Wilnie. Oczywiście tu byli Rusini, tu byli prawosławni, tu byli Polacy, Litwini byli właściwie do momentu, gdy nie zaczęli przyjeżdżać z Kowieńszczyzny i z samego Kowna, to właściwie w Wilnie się, ja przyznam, że chyba do jakiegoś tam 10 roku życia to w ogóle ani razu nie słyszałem na ulicy języka litewskiego w Wilnie. Mimo, że po tym Wilnie się włączyłem.
Ja myślę...
Przepraszam za taką bardzo osobistą...
Nie, nie, ja jakby to rozumiem. No, pan jest z pochodzenia, urodził się w Wilnie i ma pan prawo do takich subiektywnych ocen. Ale ja tutaj poproszę w takim razie pana profesora, żeby się odniósł do tych słów, bo jakby te apetyty wileńskie no, są jakby są udokumentowane w historii, tak? Rok 1939, kiedy to Wilno trafia do Litwy. Potem Litwa staje się Republiką Sowiecką. Gdyby pan tutaj mógł jakby z punktu widzenia historycznego, panie profesorze, jakby wyprostować tę wypowiedź, jeśli można.
Tutaj nie ma co prostować, pan ma absolutną rację, tylko że trzeba by było to oczywiście głębiej wyjaśnić. Myślę, że osobna audycja poświęcona przynależności Wilna byłaby tutaj co najmniej jedna, byłaby tutaj na tym właściwa. Rzeczywiście Litwini mieli wpisane w okresie międzywojennym Wilno jako konstytucyjną stolicę Republiki Litewskiej, mimo że znajdowało się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. I tak jak pan to określił, pewnego rodzaju fobia wileńska rzeczywiście wśród społeczności litewskiej funkcjonowała, no i bardzo negatywnie momentami potem się odbijała, w szczególności w tym pierwszej okupacji, którą my nazywamy okupacją litewską. Litwini nazywają okresem powrotu wileńszczyzny do macierzy. Była dla społeczeństwa polskiego dość trudna, ponieważ mimo, że nie była brutalna, nie była tak okrutna jak sowiecka czy niemiecka, ale była dokuczliwa. Była dokuczliwa, ponieważ rzeczywiście Litwini akcentowali swoją litewskość i zwalczali jednocześnie polskość tego miasta, polskość tych mieszkańców. W związku z tym to gdzieś tam pozostało w naszych wyobraźni, w naszej świadomości i bardzo wielu, jeżeli nie wszyscy Polacy, Żydzi, Romowie, Rosjanie żyjący na terytorium Wileńszczyzny pamiętają ten okres bardzo wyraźnie jako okres takiego nacjonalizmu litewskiego, takiej brutalnej lituanizacji, która potem w okupacji sowieckiej była częściowo przetłumiana, natomiast za czasów okupacji niemieckiej była ta zasada dziel i rządź. Niemcy to pięknie umieli prowadzić, tak, czy na Kresach w stosunku do Ukraińców, czy do Litwinów, gdzie administrację zbudowano z obywateli narodowości litewskiej, gdzie policję w większości zbudowano z Litwinów, gdzie właśnie takie oddziały jak i Patangas Buris zostały zbudowane oparte na żywiole litewskim, co też powodowało niechęć społeczeństwa polskiego do wszystkich Litwinów, a jednocześnie takie zwarcie Litwinów wokół swojej administracji, swoich policji, swoich żołnierzy, bo tak jak pan tutaj słusznie powiedział, też od początku 1944 roku Litwini pod auspicjami niemieckimi tworzyli swój własny korpus wojskowy pod dowództwem generała
Plechawiczusa,
który do maja 1944 roku zamiast w założeniu walczyć z Sowietami, zwalczać sowiecką partyzantkę, walczyć na froncie, przede wszystkim skierowany został przeciwko polskiej partyzantce i polskiemu społeczeństwu. Te elementy, myślę, różniące nas zdecydowanie pozostaną i są.
Dokładnie. Wróćmy jednak jeszcze do zbrodni ponarskiej. Ona miała być, tam zacierano ślady, zacierano ślady tej zbrodni konsekwentnie. Powołano nawet taki 80-osobowe komando żydowskie, które miało wydobywać, już przejdę do takich opisów, takich bardzo, bardzo, że tak powiem, brutalnych, tragicznych. Oni mieli wydobywać zwłoki z tych dołów, bo one się szybko zapełniały, te doły, tak? Tam gdzieś też wyczytałam, że taki dół mieścił 7 tysięcy zwłok, ale to trzeba było, no przecież one się szybko zapełniały, te doły zwłokami, przecież masa ludzi tam ginęła. I powołano to komando. Oni zacierali ślady, tak? Gdyby pan tutaj profesor mógł jeszcze się odnieść do tego i za chwileczkę jeszcze pana Edwarda poproszę.
Ja myślę, że nie będę za bardzo wchodził w technikę, bo ona jest bardzo brutalna. Myślę, że nawet w dzisiejszym świecie gier komputerowych, gdzie ta brutalność jest na okrągło, było to zbyt wstrząsające, ale rzeczywiście może nie było to 80-osobowe komando żydowskie, tylko było to 80-osobowe komando złożone z ludzi skierowanych do tej pracy, tak? To nie byli dobrowolna praca, to byli ludzie, którzy zostali przymusowo wcieleni do tego oddziałku. Byli to też jeńcy sowieccy, którzy pracowali przy wydobywaniu zwłok, paleniu ich, mieleniu resztek i szczątek i chowaniu z powrotem. O skali tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że sprowadzono na miejsce ukrywania tej zbrodni około 180 ton wapna, którym posypywano te resztki szczątków, posypywano te miejsca kaźni. To świadczy o skali, tak? Ta potężna hałda wapna jest tutaj wskaźnikiem, jak olbrzymia to była zbrodnia. Czy udało się wszystkie szczątki zniszczyć? Myślę, że nie. Na pewno kilkaset szczątków udało się powoli ekshumować, natomiast należy przypuszczać, że te doły, rowy, te miejsca kaźni zapełnione trupami jeszcze tam są. Nie prowadzono od wojny, od 1944 roku, 1945, kiedy Sowieci przeprowadzili taką powierzchowną ekspertyzę. Nie przeprowadzono żadnych badań. Do dzisiaj nie wiemy, ile osób tam spoczywa, czy te szczątki jeszcze się tam znajdują oraz jak szeroka tak naprawdę jest to miejsce kaźni. Czy tylko oznaczone pomnikami i z grubsza gdzieś tam zasugerowane, czy może o wiele dalej, tam gdzie dzisiaj znajdują się magazyny i fabryki już nowoczesnej Litwy. Tego nie wiem.
Słusznie mnie pan profesor tutaj poprawił, może źle się wyraziłam. Oczywiście to, mówiąc o tym komando, no to byli ludzie, którzy byli zmuszeni do pracy, tym bardziej, że był tam przypadek, i ja właśnie tego nie rozumiem, bo tu będę chciała pana profesora też o to zapytać, bo oni uciekli w pewnym momencie, jest opis, że oni wykopują tunel gołymi rękoma i tam 11 z tego komanda uciekło. Czy ja mam rozumieć, panie profesorze, oni byli w tych dołach, oni tam byli przetrzymywani?
Nie, tam był pięciometrowy dół, ziemianka jak gdyby, tak? Przykryta w późniejszym okresie deskami, ale tylko częściowo przykryta deskami. Tak naprawdę pięciometrowej głębokości dół, do którego schodziło się po drabinie. Tam w tym dole trzymano tych ludzi zmuszonych do pracy, a żeby nie uciekli w nocy, czy w okresie, kiedy tam przebywali, to najpierw wyciągano tylko drabinę, a w późniejszym okresie też skuwano im nogi, aby nie mogli się ruszać. I ci ludzie nie mieli jak wyjść, tak? Nawet jeżeli jedna czy dwie osoby stanęły jedna na drugiej, no to nie dosięgały krawędzi tego dołu. W związku z tym zaczęto wykonywać podkop. A, jeszcze ten dół, co ciekawe, został otoczony drutem kolczastym i minami przeciwpiechotnymi, aby nikt się ani do niego nie mógł zbliżyć, ani nikt stamtąd uciec. W związku z tym przebywający tam więźniowie, którzy wiedzieli, że po wykonaniu swojej pracy zostaną najprawdopodobniej zamordowani, zresztą tak się działo we wszystkich innych miejscach zbrodni niemieckiej, zacierano ślady również wśród tych, którzy pracowali, zacierając te ślady dla Niemców. Wykonano blisko 30-metrowy podkop, który pod skosem szedł w kierunku powierzchni. Przy pomocy paradoksalnie jednej łyżki, którą się udało metalową przemycić, kawałków desek, które gdzieś się tam udawało po drodze znaleźć, przy pomocy jakichś niewielkich skrawków metalu, które też tam przy zwłokach gdzieś znaleziono, ten podkop wykonano. No, była to desperacka praca. Udało się uciec 35 osobom, które wydostały się na zewnątrz. W połowie tej ucieczki jednak wartownicy spostrzegli, że coś się dzieje i reszta osób pozostała w tym dole. Natomiast z tych 35 osobom 11 udało się uciec, reszta została zastrzelona w czasie próby ucieczki, zastrzelona na miejscu, złapana gdzieś i zakatowana, często w sposób okrutny. Także 11 osobom udało się uciec, pośród nich kilka złożyło później relacje z tego, co tam robili. Reszta została zamordowana gdzieś tam w tym okolicach Ponar spoczywa.
No właśnie, złożyli relacje, byli świadkowie. Czy po wojnie udało się, czy ma pan taką wiedzę, panie profesor, czy udało się w ogóle osądzić kogokolwiek z tych morderców, no tak wprost to nazwijmy?
Kilkunastu udało się aresztować i osądzić. Skazani zostali albo na karę śmierci, albo na karę więzienia. Czasami takie dość niewielkie, jak 2 lata więzienia. Również na terytorium Polski 3 takich Litwinów aresztowano. Części udało się przedrzeć na zachód i na zachodzie tworzyli tą emigrację litewską. Nawet niektórzy po 90 roku byli odznaczani przez prezydenta państwa za działalność na rzecz niepodległej Litwy. Jakoś nie wspominano o ich wstydliwym okresie służenia w Ipatangas Buris. A takim chichotem historii niech będzie to, że w 1945 roku Rosjanie rozstrzelali kilkudziesięciu Litwinów na Ponarach. Litwinów zaangażowanych w działalność niepodległościową, w żołnierzy wyklętych litewskich. I tam na miejscu ich zastrzelono i pochowano. Litwini po uzyskaniu niepodległości postawili obelisk uczci tych rozstrzelanych Litwinów, gdzie wymienili nazwiska tych osób. Wśród nich 3 strzelców ponarskich. Można powiedzieć chichot historii. Ci, którzy rozstrzeliwali, mają dzisiaj pomnik na miejscu kaźni.
Oni mają.
Czemu wojujesz, od tego i giniesz.
Oni mają pomnik, no właśnie, a jak z naszą pamięcią, jak my oceniamy pamięć o Ponarach, bo ciekawa jestem, czy dzisiaj, gdybyśmy zapytali młodych ludzi, no licealistów nawet, a przecież wielu licealistów ze znamienitych wileńskich liceów. Tam jedno z liceów, gdzie rozstrzelano młodzież, to było liceum dla chłopców wybitnie zdolnych. No właśnie jestem ciekawa, jak gdybyśmy dzisiaj zapytali, czy ta pamięć, czy ta świadomość o Ponarach istnieje. Podejrzewam, że niewielu młodych ludzi dzisiaj o tym fakcie w ogóle wie i pamięta. Panie profesorze, tam postawili Żydzi pomnik, prawda, w Ponarach. Czy pan coś na ten temat tutaj wie, bo uczczono pamięć Ponar tam na miejscu, w Ponarach. Wiem, że jest pomnik, chyba Gwiazda Dawida jest, jeśli chodzi o pamięć o ludności żydowskiej, a Polacy postawili krzyż metalowy, chyba gdzieś w okolicach Torów. Także jest pomnik, czyli jakoby tą pamięć gdzieś tam no, zachowujemy, próbujemy zachować.
Wie pani, ja powiem z mojej autopsji. Tam jest kilka pomników. Ja tam w Ponarach, jak jestem na Gdańszczyźnie, zawsze zajeżdżam, aby się pomodlić i zapalić świeczkę. Tam jest kilka pomników. Pierwszy powstał w 1947 jeszcze przez władze sowieckie z takim ogólnym napisem ofiarą hitlerowskich zbrodni, tak? Zbrodniarzy. Potem dopiero od mniej więcej 80 roku zaczęto w ogóle przypominać sobie, że tam była jakakolwiek zbrodnia w miarę oficjalnie. W 85 powstało takie mini muzeum, to taki baraczek można powiedzieć do dzisiaj istniejący, który jest muzeum ponarskim. Problem polega na tym, że muzeum jest zamknięte nie tylko w czasach pandemii, ale w ogóle jest zamknięte. Na drzwiach wisi taka odręcznie napisana kartka z numerem telefonu, że gdyby ktoś chciał, to może zadzwonić, to ktoś ewentualnie przyjedzie, otworzy i pokaże kilka kopii ksero powieszonych w środku i kilka pamiątek znalezionych na miejscu. Natomiast nie ma tam prawdziwego Muzeum Ponarskiego. Jest tam kilka memoriałów. Jest też i Memoriał Polski postawiony po 90 roku, głównie staraniem rodziny ponarskiej, pani Heleny Pasierskiej, świętej pamięci, ale też wielu innych osób, upamiętniający zbrodnie na Polakach, na żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, na polskiej inteligencji. Jest tam pomnik postawiony przez Litwinów, tak jak powiedziałem, nawet 2 pomniki postawione przez Republikę Litewską. Jest też pomnik, niewielki memoriał czczący zamordowanych tam Żydów. Natomiast tak naprawdę nie ma tam nic. Dojechać do Ponar jest bardzo trudno. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero niedawno w miarę wyremontowano drogę, że można dzisiaj, no, spróbować dojechać samochodem osobowym. Zrobiono, co prawda, w tej chwili przy Ponarach jest duży parking dla autobusów, że można tam zaparkować. Przedtem był po prostu tam skład budowlany. więc coś tam zaczyna się dziać, ale powiem tak, do 2015 roku bym powiedział, że Ponary są zapomnianym miejscem. Gdzieś od 2010-15 zaczęło coś się dziać, głównie, przyznaję, za sprawą rodziny Pomalskiej i polskich inicjatyw, którzy dbają o to, apelują do władz miejskich o postawienie chodnika, o zrobienie tabliczki wskazującej dojazd na miejsce w Ponarach, albo chociażby o zrobienie ogrodzenia. W tej chwili no, ludzie nawet bez świadomości chodzą tam na spacer, zbierają grzyby, mają piknik, tak, i leżą na szczątkach dziesiątek tysięcy osób.
No, Litwini sądzę, że mieli dostatecznie dużo powodów, żeby starać się o Ponarach na skalę europejską, światową, zapomnieć, żeby o tym było spokojnie, żeby o tym było cicho, bo w zasadzie mnie zawsze zastanawiało, bo antysemityzm był wyraźny przed wojną w Wilnie wśród elementu polskiego. Natomiast później, kiedy już po wojnie miałem nawet znajomych, jednego przyjaciela, nawet Litwina, to oni, no to byli młodsi ludzie, 30-roczniki, to oni na przykład nie pamiętają z okresu przedwojennego, żeby na Litwie była jakaś pielęgnowana, bardzo ostra forma antysemityzmu. I skąd się u nich właściwie znalazło niemalże na zawołanie dziesiątki, a może nawet setki oprawców, którzy chętni byli, żeby tych właśnie Żydów pozbawiać życia. Zdawałoby się, że tutaj wśród Polaków, którzy pałali niechęcią do Żydów, powinni być kandydaci do tych oprawców. Ale ja myślę, że ten właśnie okres, pierwszy okres, kiedy w 1939 roku oni weszli i jeszcze był Smetona, prezydent Litwy, to wtedy oni bardzo ostro ten nacjonalizm realizowali w stosunku do ludności. I to właściwie nie było, że był jakiś program, powiedzmy, pewnych politycznych formacji, policji jakiejś tam, specjalnej policji. Tam każdy Litwin umundurowany był jak gdyby osobiście zaprogramowany, że on musi tutaj czynić zło. On musi każdego, który się tutaj zagdacze po polsku albo spojrzy zuchwale na tego policjanta, on musi tego kogoś zdzielić pałą, bo przyznam, że mieli te pały wyjątkowo takie w odczuciu bolesne, bo takie długie były. I tak, poza tym oni jak gdyby się przygotowali biologicznie. Policja litewska to były chłopy, poniżej 1,90 m nie było. Każdy policjant wyglądał na takiego kwalifikowanego oprawcę, więc do niego można było strzelać z procy, tak, ale Boże broń dać się złapać. Bo oni właściwie fizycznie porachowali się z tym swoim przeciwnikiem natychmiast na miejscu. Skatowali go, skopali go. Pan tu wspomniał, pan profesor wspomniał ich działalność, ale oni, powiedzmy, z ukontentowaniem wchodzili do kościołów i prześladowali ludzi, którzy modlą się tylko po polsku, którzy tylko śpiewają pieśni religijne w języku polskim. I ja myślę, że ta atmosfera takiej walki z przeciwnikiem, który nie chce ich tutaj do tego miasta wymarzonego, ja mówię, że dostali kuku na buniu na punkcie Wilna, że ten ktoś nie chce ich wpuścić tutaj, to oni osobiście, każdy Litwin osobiście czuł, że on powinien zwalczać tego swojego przeciwnika. I to były takie specyficzne warunki, powiedziałbym, takiego wykrzywienia społecznego. Potem jakoś oni trochę zmienili się. Zresztą Litwini wobec każdego okupanta, a był przecież okupant pierwszy sowiecki, jak tylko przekroczyli 17 września Sowieci granicę, to jak oni weszli do Wilna, to po kilku dniach to Wilno oddali Smetonie. Więc oni potrafili wydobyć, ten naród litewski potrafił wydobyć zawsze jakieś grupy oprawców, którzy się z tym prześladowcą, tym okupantem dogadywali. Czyli oni mieli tak, ich garnitur komunistów, czyli jak przyszli Sowieci, to oni mieli, obsadzali wszelkie stanowiska i służyli wiernie. Jak potem przyszli Niemcy, to z kolei stworzyli garnitur niemiecki i też obsługiwali wszystko. Oni byli tak zdeterminowani, że właściwie moralnie oni się upodlali po to, żeby zdobyć ten cel. To jest dla mnie zastanawiające.
To prawda. I to,
jak
to
można przestać być człowiekiem po to, żeby zdobyć Wilno, które właściwie od kilkuset lat nie było litewskie.
Bardzo pięknie pan to powiedział, panie Edwardzie. Jak można się upodlić do tego stopnia, tak? Stać się bestią tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Ja mam jeszcze też do pana profesora pytanie. Panie profesorze, czy strona litewska do tego momentu, do dzisiaj, potępiła jednoznacznie tę zbrodnię ponarską? Czy pan coś wie na ten temat?
Nie ma, szanowni państwo, czegoś takiego jak uchwała parlamentu, czy deklaracja prezydenta, czy premiera Litwy, przepraszająca tą zbrodnię, ale przyznająca się do tej zbrodni. Natomiast trzeba przyznać Litwinom szacunek, że jako pierwsi opracowali po litewsku, co prawda, ale porządną monografię dotyczącą Holokaustu na Wileńszczyźnie, dotyczącą getta wileńskiego. Doktor Onas Bubnis napisał taką potężną monografię i naprawdę dobrze opracowaną rzetelnie. Litwini jako pierwsi wydali dzienniki Kazimierza Sakowicza.
Jestem bardzo zaskoczona.
Po polsku i po hebrajsku, tak, to też jest ewenement. Litwini mają taką serię małych książeczek publicystycznych, które co prawda zaczęło się od książki Wojna po wojnie, czyli tych leśnych żołnierzy klętych litewskich, ale w tej jest też wileńskie getto i też są zbrodnie na Żydach. Malutkie książeczki, które kosztują 4 złote, tak, przeliczeniu na język polski, można je dostać wszędzie, są napisane popularnym publicystycznym językiem, w związku z tym każdy może ją przeczytać. I jest ten materiał w programie litewskich szkół. W związku z tym Litwini dzisiaj tego może nie tuszują, tak? Aczkolwiek nie są z tego dumni i nie rozgłaszają tego wszem i wobec. Starają się pokazać, że były to jednak czasy okupacji niemieckiej, a niektórzy spośród obywateli litewskich zgrzeszyli w sposób okrutny. My to uznajemy trochę inaczej, wiadomo, z punktu spojrzenia historyków polskich i litewskich różni się i pewnie zawsze się będzie różnił na pewne elementy. Natomiast trzeba przyznać, że nie jest to takie zupełne zamilczanie. Nie jest to też chwała, tak jak na Ukrainie, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Także tutaj pod tym względem Litwa jest w kręgu obecnie państw patrzących realnie, pragmatycznie na tą historię naszą wspólną.
To dobrze.
Jeśli można, dwa słowa. Bo mi się wydaje, że tutaj na pewno tutaj bardzo subiektywnie do tego podchodzę. Ja porównałbym naród niemiecki, który również wyemitował oprawców, setki, tysiące i właściwie bardzo się w ciągu całej wojny brzydko zachował. Bo nawet ci, którzy nie zgłaszali się jako wykonawcy, pozbawiając kogoś życia, to właściwie wspierali tą machinę wojenną poprzez zdyscyplinowaną pracę w zakładzie, na roli i tak dalej. I tutaj powiedzmy w tej chwili na przykład w niemieckim społeczeństwie istnieje taki powszechny żal za grzechy. Bo ja akurat mam rodzinę też w Niemczech, córka moja tam siedzi już 30 lat ponad. I z Niemcami często mam do czynienia. Oni nie biją się w piersi, powiedzmy tak demonstracyjnie, ale w nich tkwi poczucie winy za tą ostatnią wojnę. Nasi ojcowie byli okropni, nasi ojcowie fatalnie się zachowywali w stosunku do podbitych narodów, w stosunku do Słowian i tak dalej. Natomiast wśród Litwinów nie ma powszechnego żalu za te czyny. To jak pan mówi, że tutaj ukazały się pewne publikacje, na pewno ukazały się publikacje wśród elit, historyków. Oni napisali, bo to wypada. O, najlepszy tego dowód my się tutaj dajemy na to nabrać. Czytamy i mówimy, jednak oni podeszli do tego obiektywnie i uderzyli się w piersi, że my jednak zgrzeszyliśmy. Ale w narodzie nie ma tego. Ja powiedzmy znam moich przyjaciół z Wilna, którzy zostali tam, już pomarli, ich dzieci, czyli wnuków, to oni właściwie mówią, no coś tam słyszałem, że było takiego. Czyli właściwie w narodzie litewskim nie ma powszechnego żalu za grzechy.
Ja rozumiem, pan profesor tylko tutaj porównał bardzo słusznie zresztą do zbrodni wołyńskiej, bo proszę zobaczyć, jak to wygląda, tak? Litwa, gdzie zbrodnia w Ponarach, tysiące ludzi wymordowanych i Wołyń na Ukrainie i tam ci mordercy dzisiaj są gloryfikowani przez Ukraińców. Tego na Litwie nie ma. Litwini jakby no może nie mówią o tych Ponarach, no ja nie chcę ich tłumaczyć, bo to nie na tym rzecz polega, prawda? Ale no jednak z taką trochę większą pokorą może podchodzą do tego, co było w okresie II wojny światowej. To ich nie tłumaczy. Panowie, pewnie można debatować i się zastanawiać, czy mają żal, czy nie mają żalu. Jedno jest pewne. Zginęli tam również nie tylko Żydzi, to jasno powiedzmy, zginęli Polacy, kwiat inteligencji polskiej, gimnazjaliści, naukowcy, dziennikarze, Polacy, prawda, z Wilna. My musimy o tym pamiętać, bo to jest nasz obowiązek. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my na cmentarzu centralnym, panie Edwardzie, mamy, prawda, pomnik poświęcony Ponarom, tak. Zbrodni ponarskiej, głównie gimnazjalistom wymordowanym w maju 1942 roku, staraniem naszej wspaniałej pani major Danuty Szykrznian, która z wielką determinacją walczyła o ten pomnik i mamy ten pomnik. Także to jest ogromny krok. Proszę państwa, jedno jest pewne. Polacy mają prawo do prawdy o losach i śmierci swoich rodaków i tej prawdy powinniśmy dochodzić zawsze i wszędzie. I zresztą chyba taka jest rola każdego historyka, panie profesorze, prawda?
Tak, oczywiście prawda jest najważniejsza, jak powiedział Józef Mackiewicz i ja absolutnie z tym się zgadzam, wszyscy historycy, wszyscy naukowcy z tym się zgadzają. Natomiast oprócz pani Danuty Szykrznianosowskiej, wybitnej osoby u państwa na tym terytorium, w ogóle bym chciał w tym momencie podziękować całemu Stowarzyszeniu Rodzina Ponarska za ten niewiarygodny opór od kilkudziesięciu lat upamiętnienia tej zbrodni, ba, przywracania jej do jakiejś chociażby minimalnej świadomości właśnie poprzez pomniki, tablicy, różnego rodzaju uroczystości, właśnie dzięki wydaniu tej mojej skromnej broszurki i wielu innych elementów. Pani Helena Pasierska czy pani prezes Maria Wieluch to są osoby głęboko zasłużone w tym, że wydobyły te Ponary z zapomnienia, z kompletnego zapomnienia. Szczecin jest takim miejscem, gdzie one choć trochę są przypominane.
Panie Edwardzie, podsumowując, ostatnie zdanie, poproszę pana.
W ogóle, proszę państwa, Wilno wycieka jakoś. Ze mnie, z wilnianina z urodzenia, wyciekło prawie zupełnie, mimo że po wojnie, bo ja przyjechałem tutaj w roku 1945, jeszcze trwała wojna. To był marzec. Więc jestem tutaj właściwie przez 99% swojego życia, nieomal, powiem to przesadzając. I pierwsze lata, kiedy już byłem zasobnie tak ustawiony, powiedzmy, że skończyłem studia, że miałem samochód, to ja stale lata spędzałem, powiedzmy, jak przychodziły wakacje, to spędzałem lata w Wilnie, jeździłem tam. I właściwie za każdym razem, jak byłem już w ostatnich latach, to mówiłem, po co ja tu przyjeżdżam? Przecież to jest zupełnie obce miasto dla mnie. Obco brzmi, obco wygląda. Bo jeszcze powiedzmy, jak byłem, pamiętam, w 50-tych latach, potem w 60-tych, to co i rusz idąc ulicą, dochodziły do mnie polsko wymawiane po polsku zdania, tą polszczyzną wileńską. Potem było tego coraz to mniej, a pamiętam jakieś 8 lat temu, to kiedy zacząłem mówić po polsku bo nie umiałem w ogóle skasować biletu w tramwaju, to wszyscy udawali, że mnie nie słyszą, nie rozumieją. Po prostu. I powiedziałem, ja się kończę i Wilno się kończy w moim mniemaniu. Ale to jest takie, powiedzmy, z goryczy wynikające stwierdzenie. Ja wiem, że ciągle jeszcze pozostanę tym wilnianinem, który na pewno już Państwo zauważyliście, że to, co właściwie dawało się nam we znaki od okupantów, ciągle gorącym bólem we mnie tkwi. A więc w pierwszym rzędzie największym i najgorszym okupantem był Litwin, potem był dopiero Rosjanin, a przyznam, że na końcu był Niemiec. Dlatego, że Niemcy robili zło cudzymi rękoma. Ja wiem o tym w tej chwili. Właśnie wysługując się Litwinami, wysługując się Białorusinami nacjonalistycznymi, bo też przecież, pamiętam, była policja białoruska w tej części, w tej enklawie tych ziem, powiedzmy, utraconych, Wileńszczyzny. Ta część przecież Wileńszczyzny przypadła Litwie. Każdy okupant, czy to Rosjanin, czy to Niemiec, dzielili to podług swojego upodobania. Ja tylko z drugiej strony oburzony jestem, ale też ich podziwem, że oni potrafili, a przecież osiągnęli ten sukces, że mają wreszcie to Wilno i tą dużą połać Wileńszczyzny, czyli tą taką determinacją i tym takim, nie bacząc, czy upodlają się, czy nie, osiągnęli sukces. I to jest właściwie jak gdyby nagroda za, nie za dobro, tylko za zło. Czyli zło zostało nagrodzone. Smutne to jest.
No smutne to jest. My, panie Edwardzie, my pamiętamy, będziemy pamiętać. Także to nie tak, że wasze pokolenie odchodzi i zapominamy. My nie zapomnimy. Są jeszcze tacy historycy jak pan profesor Niwiński, którzy upamiętniają, piszą. I to wszystko ma zostać na pokolenia dla kolejnych pokoleń właśnie. Historia...
O, tak było.
Tak będzie, na pewno tak będzie, ja na to liczę, między innymi no, takimi, myślę, programami tutaj przypominamy o tych wydarzeniach. 80. rocznica w tym roku przypada, także no, mam nadzieję, że tym odcinkiem wniesiemy jakiś wkład do pamięci o tej okrutnej zbrodni, oddajemy w ten sposób hołd tym ofiarom pomordowanym w okrutny sposób. Dziękuję panom serdecznie, naprawdę bardzo dziękuję za wiedzę, panie profesorze. Dziękuję panu Edwardowi Zujewiczowi za to świadectwo, które nam dzisiaj przekazał, za pamięć. Proszę państwa, 80. rocznica zbrodni w Ponarach. Proszę pamiętać o tym i myślę, że tym odcinkiem daliśmy taki wkład w tę pamięć historyczną i oddamy tym samym hołd ofiarom pomordowanym w Ponarach. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek Przystanku Historia Online.